Między wschodem a zachodem.
Między wschodem a zachodem.
Audycja dla ciekawych świata.
Kwadrans po godzinie 18 między wschodem i zachodem. Janusz Życzkiewski, kłaniam się Państwu i zapraszam na program, w którym próbujemy zainteresować Państwa szerzej trochę geostrategią, geopolityką, polityką międzynarodową. Dziś w zastępstwie Marka Poniedziałka mam przyjemność rozmawiać z moimi redakcyjnymi kolegami, z Adamem Ruszczyńskim. Witaj Adamie, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Jest z nami także Krzysztof Chmielnik. Dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
A te tematy, o których chcę dzisiaj z panami redaktorami porozmawiać, to z jednej strony polityka dotycząca wydarzeń na Bliskim Wschodzie, w kanale Suezkim, blokada, o której rozmawialiśmy też już jakiś czas temu i myślę, że wszyscy Państwo z zapartym tchem obserwowaliście doniesienia, informacje dotyczące blokady kanału Suezkiego, o tym, dlaczego to było tak ważne, tak istotne. Już za chwilę porozmawiamy. Będziemy także rozmawiać o sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej, o napięciu przez pryzmat relacji ukraińsko-rosyjskich. Także przyjrzymy się relacjom polsko-rosyjskim. Także o tym dziś z panami rozmawiać będziemy. A skoro zapowiedziałem, że rozpoczniemy od sytuacji w kanale Suezkim, no to najnowsza informacja dotycząca kontenerowca Ever Given jest taka, że w tej chwili ten kontenerowiec jest aresztowany. Zarząd kanału Suezkiego żąda odszkodowania w wysokości 900 milionów dolarów za zablokowanie tej ważnej drogi wodnej na 6 dni, co spowodowało znaczne zakłócenia w globalnym ruchu. Kwota ta Japończykom wydaje się zbyt wysoka. Przedstawiciel firmy Shoei Kissen poinformował, że została ona powiadomiona o tej kwocie kilka dni temu za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela. Negocjacje mające na celu znaczne obniżanie tej kwoty trwają, a profilaktycznie egipski sąd na wniosek zarządu kanału podjął decyzję o zajęciu statków. Adam Ruszczyński, pytanie, skąd tak duże zainteresowanie? Odpowiedź może być oczywista, ale jednak poproszę o odpowiedź właśnie na takie postawione pytanie. Skąd tak duże zainteresowanie sprawą blokady kanału Suezkiego?
No bo ona jest bardzo istotna z punktu widzenia tak zwanych łańcuchów dostaw. Ten kanał był już wykopany, może nie w tym idealnie takim samym kształcie, ale za czasów faraonów, kiedy to żeglarze kartagińscy, kiedy opłynęli Afrykę, zorientowali się, mieli już wiedzę, ile czasu to trwa. Faraonowie egipscy zauważyli, że taki przekop między Morzem Śródziemnym a Morzem Czerwonym będzie niezwykle korzystny. I ten kanał funkcjonował bardzo, bardzo długo, a w przyszły zawirowania historyczne związane z najazdami różnego rodzaju plemion koczowniczych, także Arabowie nie wrócili do tej idei przekopu kanału. Wrócono do niej w XIX wieku, ponieważ gwałtownie potrzebowano skrócenia drogi morskiej prowadzącej z Indii, z posiadłości brytyjskich do Heartlandu, czyli do serca imperium, jakim były wyspy brytyjskie. To było tak ważne dla Anglików i Francuzów, że przecież w 1956 roku wysłali tam wojska, żeby przejąć kanał Suezki i o dziwo Stany Zjednoczone i Związek Radziecki stanęły tutaj ręka w rękę, grożąc Francji i Anglii poważnymi konsekwencjami politycznymi z użyciem siły włącznie. To spowodowało daleko idące później reperkusje. Między innymi jedna z przyczyn niechęci Francji do Stanów Zjednoczonych to ma korzenie...
Była z tym związana po prostu.
Kanał jest tak bardzo ważny, mimo że można Afrykę opłynąć w 11 dni. No ale te 11 dni czyni jednak sporą różnicę.
To pytanie, panie redaktorze, bo wspomniałeś o przepływach gospodarczych. Jaki procent, jeśli możemy to zmierzyć, transportu żeglugi właśnie światowej korzysta z tego połączenia?
O, myślę, że to będzie wiedział Krzysztof Chmielnik, bo on z jego analitycznym umysłem
przeanalizował informacje.
Lubiącym statystykę, tak przypuszczam, takie dane będzie miał.
Nie wiem, czy ja dobrze słyszałem, ale to jest około 20%.
Ważna droga wodna.
Właśnie, to w takim razie Krzysztof Chmielnik, bardzo proszę, panie redaktorze.
No, mnie trudno jest powiedzieć, mogę tylko tyle w ramach tej wiedzy, którą mam ograniczoną, że mniej więcej to, co płynie statkami do Europy z Chin, to jest mniej więcej 94% wszystkich obrotów handlowych Chin z Europą. Jeśli idzie o proporcje wagowe, czyli tutaj mamy takie dwie statystyki. Jedna mówi o tym, jak przemieszczają się z Chin do Europy towary o niskiej wartości, tak zwane powiedzmy masowe, a nieco inaczej odbywa się to, jeśli idzie o towary wyższej jakości. Jeśli idzie o towary wyższej jakości, to drogą morską, czyli tymi szlakami przez kanał Suezki prawdopodobnie idzie 64%.
Jak podaje Deutsche Welle, tu wejdę w słowo, 98% kontenerowców kursujących między Niemcami i Chinami przepływa przez kanał Suezki, a to już chyba daje nam pewną skalę.
No, bardzo dużo do myślenia, tak.
Ja tylko tyle powiem, że to wszystko dzieje się w takim powiązaniu i nie powinniśmy patrzeć na ten korek w kanale Suezkim jako sprawę bardzo odległą, ponieważ zgodnie z koncepcją nowego jedwabnego szlaku ogłoszoną bodaj w 2013 roku, Chińczycy próbują znaleźć alternatywę dla drogi morskiej, szukając drogi lądowej. I Polska jest na trasie tego lądowego połączenia Europa-Chiny. Po drodze jest Ukraina, a jak wiadomo, na Ukrainie mieszają Rosjanie. Także wszystkie dzisiejsze tematy są z sobą bardzo ściśle związane i niejako ten korek w kanale Suezkim pokazuje, jest tym takim zwornikiem tych wszystkich problemów, z jakimi zmaga się współczesna globalna gospodarka.
No ale mamy także informację, tu może panowie się odniesiecie, że w czasie blokady kanału Suezkiego Rosja próbowała wykorzystać to i promowała szlak przez swoją część Arktyki. Także tutaj tego rodzaju rozgrywki dotyczące tego, w jaki sposób poprowadzić alternatywne szlaki, są czynione. To, o czym powiedziałeś w kontekście jedwabnego szlaku, to jest jedna kwestia, ale druga sprawa, no to jest jednak w dalszym ciągu ten transport morski. Adam Ruszczyński.
O szlak północno-zachodni, o którym wspomniałeś, jest też jednym z ważnych połączeń strategicznych, które będą skracały przewóz towarów drogą wodną i to jest przyszłościowe rozwiązanie. No, niemniej jednak na dzień dzisiejszy to nie może stanowić poważnej konkurencji dla kanału Suezkiego, chociaż też warto zauważyć, że przy okazji tego kryzysu w kanale Suezkim te statki, bo tam się chyba około 400 ich aż zebrało.
I utknęło, tak.
Tak, i utknęło. no, wybrały tą tradycyjną drogę wokół Afryki. Te 11 dni to mogą sobie pozwolić na to ci, którzy no, wiozą pewnie towary takie, które są mniej wrażliwe na działanie czasu, tak bym to określił. Oczywiście, że kanał Suezki jest bardzo ważny, jest to jedno ze strategicznych miejsc, ale inne strategiczne miejsca to cieśnina Ormuz, którą Irańczycy grożą, że będą kontrolować czy będą blokować. No tam wychodzi bardzo już poważny wolumen transportu ropy naftowej, więc nie tylko mamy kanał Suezki, także zwróciłbym uwagę na znaczenie kanału La Manche. Gdyby doszło do blokowania go podczas działań wojennych, to z całą pewnością tutaj również byłoby to dotkliwe dla samej zasady wolności mórz i oceanów, dla zasady swobody przepływów gospodarczych. Także kanał Suezki jest jednym z newralgicznych miejsc, ale też dobrze, że zwracamy w audycji uwagę na istnienie innych bardzo ważnych z punktu widzenia łańcuchów strategicznych dostaw miejsc na naszym globie.
To ostatnie pytanie do Krzysztofa Chmielnika, bo wiele osób zastanawiało się, jak to możliwe w ogóle, że doszło do właśnie tego faktu, blokady kanału Suezkiego. No i też pojawia się takie pytanie, no, nie chcemy tu uprawiać oczywiście teorii spiskowych, ale czy można wyobrazić sobie sytuację, że ktoś celowo w taki sposób próbował na kilka dni zablokować transport właśnie tą drogą morską?
Znaczy, można sobie tak to wyobrażać. To przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby szukać w każdej sytuacji spisku. Natomiast ja jako inżynier wolę tutaj się posługiwać czymś, co się nazywa niezawodnością, czy rachunkiem prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych. Przy tak gigantycznym ruchu, jaki odbywa się w kanale Suezkim i w tak powiększającym się tonażu i coraz w związku z tym coraz mniejszej możliwości sterowania tymi kolosami, ten statek, który utknął, trzeba mieć świadomość, to jest kolos długości 400 metrów, szerokości 50 metrów. O być może w trakcie odpływu on miał o pół metra większe zanurzenie niż powinien mieć. Zawiał trochę zbyt silny wiatr i już wszystko się stało. Generalnie rzecz biorąc, warto jest o tym pamiętać, poszukując spisków w tego rodzaju wydarzeniach, że aby zaistniała katastrofa, niezależnie w jakim systemie, musi nałożyć się wiele rozmaitych czynników. Tymi czynnikami, które tam zadziałały, jest być może odpływ, być może niezbyt dobre kompetencje kapitana statku, być może ten wiatr, który się gwałtownie pojawił. Przecież ten statek, on jest w wysokości wieżowca. To jest potężna powierzchnia, na którą jak zawieje wiatr, to są gigantyczne siły spychające ten statek z kursu, czyli z tego toru wodnego, który jest tam bardzo wąski. To niejako pokazuje, że dalsza koncepcja rozwoju globalizacji w takim kształcie, w jakim ona jest teraz, jakby czeka co najmniej przewartościowanie, o ile nie kryzys. I tutaj jak się przyglądamy jedwabnemu szlakowi, bo to jest właśnie ten element, to warto tu jest zauważyć, że o ile, jeśli idzie o ruch statków, to ten czas wydłużył się o tydzień mniej więcej między Chinami a Europą, a jeżeli idzie o ruch kolejowy, to on z 35 dni skrócił się do 15 dni, aczkolwiek takim pewnym rekordem jest to z Chin do Sławkowa, to jest takie miejsce koło Dąbrowy Górniczej, dokąd docierają szerokie tory tej magistrali, którą wożono kiedyś rudę żelaza do Huty Katowice, to ten czas wynosił 12 dni. W związku z tym tutaj mamy pewnego rodzaju konkurowanie, że część bez wątpienia z powodów ekologicznych czy z powodów ekonomicznych, część transportu tego towarowego będzie się przekładać na kolej. Ten pociąg, który przyjechał do Polski z Chin, wyobraźcie sobie, miał długość 950 metrów. Także to są, tak powiem, rzeczy, które się gdzieś w tyle dzieją. Politycy o tym codziennie nie rozmawiają, a media o tym codziennie nie interesują. Istnieje w tej sprawie wielki ruch i w tym wszystkim nadzwyczaj ważną rolę odgrywa Rosja, bez której jedwabny szlak, przynajmniej lądowy, nie ma szans. I tutaj ta przepychanka pomiędzy Rosją, Chinami, Ukrainą i Europą będzie trwała, bo to chodzi o gigantyczne pieniądze.
Przechodzimy zatem do drugiego tematu naszej dzisiejszej audycji, naszego dzisiejszego spotkania. Coraz bardziej zaostrza się sytuacja między Rosją a Ukrainą. Rosyjska interwencja jest bardzo prawdopodobna i może do niej dojść każdego dnia, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN. Sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej jest coraz poważniejsza. Ukraiński prezydent stwierdził, że do interwencji ze strony Rosji może dojść każdego dnia. Jest ona, tak jak powiedziałem, prawdopodobna. Zapewnił, że Ukraina jest na nią gotowa. Oni są gotowi, ale my też, podkreślił. Zełenski uznał, że prezydent USA Joe Biden powinien robić więcej, by odstraszyć Rosję i pomóc w zakończeniu tego konfliktu. W działaniach, których by oczekiwał od USA, wymienił więcej broni, więcej pieniędzy na walkę i w szczególności więcej wsparcia na rzecz wstąpienia Ukrainy do NATO. Jeśli oni, tu w nawiasie USA, widzą Ukrainę w NATO, muszą powiedzieć to prosto i zrobić to nie słowami, dodał prezydent Ukrainy. Panowie, no, ocena z jednej strony tego napięcia, z drugiej strony oczekiwań Ukrainy, oczekiwań także wobec USA i tego chyba głównego pytania, w co gra Rosja. Adam Ruszczyński.
No tutaj trzeba trochę sięgnąć do historii Rosji, żeby zrozumieć to, co się dzieje dzisiaj. Trzeba zrozumieć samą Rosję. I tak szybciutko idąc takim kursem historycznym, warto wspomnieć o tym, jak Rosja jest bardzo różna od Europy, do czego korzenie tkwią w połowie XIII wieku, w wielkim najeździe tatarskim, który bardzo Rosję zmienił i oderwał ją od Europy. Wystarczy przypomnieć, że w Rosji mimo prawosławia nie było chrześcijańskich uniwersytetów w średniowieczu. Rosja też nie przeżyła epoki odrodzenia. Natomiast swoista koncepcja państwa rosyjskiego, traktowania ją jako wotczyny, czyli ojcowizny, gosudara, ojcowizny, którą się przekazuje car carowi z pokolenia na pokolenie, zablokowała też całkowicie pojęcie jakiejkolwiek obywatelskości w Rosji. Podczas gdy Europa Zachodnia, w tym Polska, bo Polska do świata zachodniego przynależy, to gdy się modernizowała, gdy powstawały koncepcje współudziału społeczeństwa, to w Rosji nie zmieniało się nic. Za carów to była dalej wotczyna, którą się przekazywało z pokolenia na pokolenie. Bolszewicy Lenina kupili tą samą koncepcję i stworzony przez Putina system też hołduje takiej zasadzie wotczyny. Stąd też terytorium Ukrainy, które stanowiło niegdyś własność gospodarstwa carów Rosji, a później państwa kierowanego przez bolszewików, komunistów i przez Putina, jest nadal tak traktowane. A zatem żadni Ukraińcy nie mają prawa odrywać tych ziem od prastarej wotczyny, ponieważ to nie naród jest suwerenem, ale suwerenem jest państwo. I to jest klucz do zrozumienia Rosji. Kiedyś generał Liebiedź, pytany, czy Rosja to jest odrębna cywilizacja, czy to jest Europa, odpowiedział bez wahania: Rosja to jest odrębna cywilizacja. I analizując politykę rosyjską, to nie tylko są interesy, zresztą nie tylko w polityce rosyjskiej, ale również bardzo czysta psychologia. To jest gra o status, o to, kto jest najważniejszy i o to, kto jest mniej ważny. I Rosja ma takie ambicje od 300 lat wywierania wpływu na bieg zdarzeń, najpierw w Europie, a później na różnego rodzaju kontynentach. I to jest w zasadzie jedyne, co elita Rosji może dać Rosjanom, czyli poczucie siły. Na innych polach władza zawodzi, nie modernizuje Rosji. Rosjanie się nie bogacą poza, normalni Rosjanie, poza oligarchami. Rosjanie też nie mają demokracji, a więc władza mówi, władza musi dać Rosjanom poczucie siły. I ta cała sytuacja związana z Ukrainą to jest gra, klasyczna gra statusowa, bo Moskwa potrzebuje nowego narzędzia, za pomocą którego mogłaby wywierać presję na Zachód.
No więc właśnie, gdzieś mignął mi na Twitterze post pani redaktor Dominiki Cosić, która komentując szczyt NATO zwołany w tej sprawie i spotkanie i naradę, powiedział, że NATO napisała, że NATO tutaj jednoznacznie potępiło Rosję, że mamy jednoznaczne stanowiska ze strony Niemiec, ze strony innych członków NATO. No, słyszeliśmy także wcześniej wystąpienie czy stanowisko prezydenta USA. Tylko pytanie, czy tymi stanowiskami powstrzyma się Rosję? Krzysztof Chmielnik.
Chodzi o to, że to ja będę kontynuował to, co powiedział Adam Ruszczyński. Właściwie od końca, Adam proszę mnie skorygować, może od połowy XVI wieku, Rosja w swojej polityce wewnętrznej, bo ją trudno oddzielić od polityki zagranicznej z powodów, o których Adam wspomniał, jako fundament swojej państwowości ma ekspansję na zachód. I to jest wmontowane w myślenie imperialne rosyjskie. Rosja nie może myśleć o sobie inaczej jako imperium, ponieważ to jest zbyt duże państwo, aby myśleć w kategoriach jakiegoś niemieckiego księstwa. Takim gigantycznym imperium trzeba zarządzać i to gigantyczne imperium musi również wykraczać w swojej myśli politycznej poza własne granice. To, co się dzieje z Ukrainą, warto jest odnieść tak trochę w kierunku lekki muza, mianowicie taki serial, który się pojawił w telewizji, Kozacka miłość. To jest kozaczczyzna, to jest coś, to jest taki pewnego rodzaju fenomen, który Rosja chce sobie zawłaszczyć i który Ukraina chce sobie zawłaszczyć. Bo trzeba pamiętać, że rozwój państwa rosyjskiego polegał na tym, że zawłaszczyła sobie tradycję Rusi Kijowskiej, czyli tego tworu, który przyjął chrześcijaństwo jeszcze zanim Polska przyjęła. On przyjął chrześcijaństwo ze wschodu, czyli od Bizancjum. I to było centrum w wczesnym średniowieczu, to było centrum myśli w ogóle środkowoeuropejskiej kijowszczyzna. I Rosja na skutek swojej ekspansyjnej myśli zawładnęła tradycją Kijowa, zawładnęła tradycją Nowogrodu i poczuła się trzecim cesarstwem, Tretim Rim, to jest taka koncepcja ich państwa. I to, co robi teraz Rosja, jest odgrzewaniem tego resentymentu historycznego i musimy w tym wszystkim zobaczyć, jakby to powiedzieć, i inaczej przedefiniować koncepcję wojny. Wojna dzisiaj to nie jest wojna na czołgi, samoloty i tak dalej, bo ona się nie opłaca. Natomiast chodzi o to, że celem wojny jest zawładnięcie, jakby to powiedzieć, zasobami materialnymi przeciwnika, czyli Rosja chce zawładnąć gospodarką ukraińską i odcina ją bardzo konsekwentnie od możliwości zarabiania samodzielnego pieniędzy. Nord Stream 2 jest takim elementem i to, co się dzieje w kwestii jedwabnego szlaku, też jest czymś takim, bo jedna z nitek jedwabnego szlaku może iść przez Kijów, czyli przez Ukrainę do Polski, ale Rosjanie celowo destabilizują ten Donbas, żeby Chińczycy nawet nie pomyśleli sobie, że ich istnieje inna możliwość, jak przez Moskwę ten jedwabny szlak idzie. Warto jest pamiętać też przy tej okazji, bo to też ten kanał jest w tle, że 90% tego, co idzie koleją z Chin do Europy, przechodzi przez stację graniczną między Białorusią a Polską w Małaszewiczach. 90%.
Adam Ruszczyński był tutaj wskazywany przez Krzysztofa Chmielnika. Czy pan redaktor jeszcze chce się odnieść do tej wypowiedzi? Ja powtórzę też to moje pytanie dotyczące stanowisk państw Zachodu i czy jest jakiś sposób, by oddziaływać na Rosję właśnie?
No oczywiście, ja mogę. Solidarność państw zachodnich to jest sposób i wzmacnianie wojskowe Ukrainy. Tutaj pewna jaskółka się pojawiła, bowiem za czasów prezydentury Donalda Trumpa to on zdecydował, żeby sprzedać po raz pierwszy Ukrainie broń defensywną. To są bardzo skuteczne wyrzutnie rakiet przeciwpancernych, Javelin. I kupiła Ukraina 217 pocisków w pierwszej transzy za Trumpa, teraz chyba około 150 i kolejne wyrzutnie, a więc Ukraińcy dysponują mniej więcej 50 wyrzutniami i ponad 300 pociskami Javelin, które to jest śmiercionośna broń dla rosyjskich czołgów. No ale to jest jeden z niedużych elementów odstraszania. Nastąpiła w ciągu 7 lat reforma armii ukraińskiej, jej wzmocnienie. Ta armia szkolona przez Kanadyjczyków, przez Amerykanów, no mówi się też o, chociaż bardzo tutaj dyskretnie i cicho, o roli polskich instruktorów w szkoleniu armii ukraińskiej. Ta armia z całą pewnością reprezentuje dzisiaj lepszy potencjał bojowy, no ale też nie należy zapominać, że w międzyczasie Rosjanie zmodernizowali swoje siły wojskowe i tam jak miecz Damoklesa nad Ukrainą ciąży 8 armia, która mieści się w południowym okręgu wojskowym Rosji. Ona ma olbrzymią moc, tam są no, bardzo duże, pełnosprawne dywizje pancerne, więc te pociski Javelin są pewnym symbolem. Myślę, że Rosjan niepokoi też bardzo i ta koncentracja wojsk, tych 80 tysięcy ludzi, która na granicy z Ukrainą, właściwie w Donbasie, na terytorium zajętym de facto przez Rosję, ta koncentracja tam następuje, to jest taki gniewny pomruk Rosji wobec ambicji Ukrainy wstąpienia do Unii Europejskiej i do NATO. I również to, że po raz pierwszy pakt NATO widzi dla Ukrainy możliwości znalezienia się w tych strukturach, budzi na Kremlu prawdziwą panikę. I tutaj Rosja próbuje organizować swoje społeczeństwo. Putin wokół tego, narracja rosyjska jest bardzo prosta, że to NATO zagraża Rosji. Rosja podjęła wiele kroków wzmacniających swoją pozycję militarną, o których wspominałem, ale przyjrzyjmy się też sytuacji na Białorusi. Praktycznie rzecz biorąc, Rosja podporządkowała całą armię białoruską, więc my mamy już bardzo poważny problem strategiczny, mówię o Polsce, bowiem o ile możemy uważać, że z terytorium Ukrainy w najbliższym przewidywalnym czasie nie może wyjść żadne uderzenie na Polskę, to z terytorium Białorusi może wyjść jak najbardziej i z terytorium Kaliningradu, co tworzy bardzo poważny dylemat strategiczny. Stąd też próby tworzenia 18. Dywizji, tak zwanej Żelaznej Dywizji, wzmacniania jej, no ale to z całą pewnością jest za mało. No i to jest odrębny temat. Reasumując, Ukraina z całą pewnością liczy na większe wsparcie. Na razie to wsparcie Zachodu jest głównie werbalne, ale wydaje się, że deklaracje amerykańskie Bidena są równie mocne jak deklaracje Trumpa. I tutaj warto podkreślić, że polityka zagraniczna Joe Bidena stanowi kontynuację polityki Donalda Trumpa, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o Chiny.
No tak, natomiast komentatorzy wskazują to pytanie do Krzysztofa Chmielnika, że za Trumpa inaczej te relacje pomiędzy Zachodem a Rosją właśnie się kształtowały. Krzysztof Chmielnik.
To takie naiwne jest taki opis polityki przez personalia. Rzecz jasna, w kwestii werbalnej to co innego mówi, czy wydaje się, że co innego mówi Trump, a co innego mówi Biden, ale ci, którzy tak naprawdę stoją za prezydenturą amerykańską, czy za rządem amerykańskim, te wszystkie jakby lobby polityczne, one mają swoje stałe interesy w gruncie rzeczy i zmienia się jedynie kosmetyka, natomiast jeśli idzie o te relacje, jeśli można tak powiedzieć, w trójkącie Chiny, Rosja, Ameryka, po drodze Europa, one pozostają bezzmienne, jakby niezmienne. I tu jedynie pewna słabość jest w środowiskach politycznych zachodniej Europy, w której taki sentyment do Rosji sowieckiej i do Rosji w ogóle od zawsze istnieje. Oni podziwiają Rosję, podziwiali Stalina, podziwiali Gorbaczowa, teraz podziwiają Putina. Mają taki odruch. Środowiska lewicowe, które zdają się dominować politykę zachodnich państw, są tym pasem transmisyjnym pewnej jakby wizji Rosji jako niezbędnego partnera potrzebnego Europejczykom do robienia jakichś interesów. Jeśli idzie o samą Rosję, to właściwie ona nie jest w stanie prowadzić wojny na, nie wiem, dłużej jak, nie wiem, tu się eksperci spierają, 2 tygodnie, może 3 tygodnie, może miesiąc. W związku z tym ja przypuszczam, że więcej z tym, co robi Rosja, jest straszenia, puszenia się, grożenia. Rosja to fantastycznie potrafi wykorzystywać, kiedy stosując groźby steruje świadomością Europejczyków. I mam taką nadzieję, że Europa nie da się po raz kolejny nabrać na te triki i ten Nord Stream 2, który jest takim symbolem poddaństwa Europy wobec Rosji, będzie powoli odchodził w przeszłość. To myślenie takie, że Rosja jest przyjacielska wobec Europy, będzie odchodziło w przeszłość.
Panowie, mija 12 lat od przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, właściwie to już 13. Prezydent przybył tam w 2008 roku podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej. Po kolejnym bombardowaniu przez Rosjan miasta Gori Lech Kaczyński wziął udział w wiecu poparcia Gruzinów wraz z prezydentami Litwy, Estonii, Ukrainy i premierem Łotwy, którzy do Gruzji przylecieli z inicjatywy polskiego przywódcy. Po tych kilkunastu latach słowa Lecha Kaczyńskiego o potrzebie skończenia z rosyjską dominacją wydają się tak samo aktualne. Pytanie oczywiście także pojawia się i to, co przytaczam w kontekście ostatnich informacji dotyczących raportu podkomisji smoleńskiej, no, raportu, którego jeszcze nie ma, do tej pory został pokazany jedynie film, który jest załącznikiem do raportów. Jest zapowiedź przewodniczącego Antoniego Macierewicza, że w kwietniu ten dokument podpisany zostanie już opublikowany. Łączę te fakty także w kontekście aktywności świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego ze względu na to, że wskazuje się na no, to wprost przeprowadzenie zamachu na ten lot delegacji na uroczystości w Katyniu. Teraz mam pewien problem, ale chciałbym zadać pytanie w taki sposób. Jeśli będziemy mieli ten dokument, jeśli będzie już raport podkomisji smoleńskiej, to, no to to jest dokument, który oczywiście on z jednej strony będzie oddziaływać i już trwa dyskusja wewnątrz kraju, ale nad tym nie chcemy się jakoś specjalnie koncentrować. Tylko pytanie, czy ten dokument i jakby przyjęcie tego stanowiska przez stronę polską oficjalnie, jak rozumiem, skoro podkomisja smoleńska ten dokument opublikuje, to będzie również stanowiskiem strony polskiej. Pytanie, jak tym dokumentem posługiwać się w relacjach międzynarodowych i czy jego zaistnienie w tej przestrzeni prawnej w panów ocenie będzie coś zmieniać, jeśli tak, to co Krzysztof Chmielnik może rozpocznie.
Znaczy, ja myślę, że warto jest tą sprawę rzucić na trochę jakby szersze tło, może taki bardziej politologiczny dyskurs niż martyrologiczny. Takie bym w związku z tym zadał takie pytanie, czy otworzył pewien trop myślowy. Jak prawda daje się wykorzystywać czy używać w polityce? Bo mam takie przekonanie, że tak jak w czasach Donalda Tuska rząd był ogarnięty pewnym przerażeniem przed możliwością ujawnienia się tej prawdy, która w opinii wtedy rządzących w Polsce, to zresztą wynika z tego, co mówił sam Donald Tusk, była czymś przerażającym. Mam takie przekonanie, że ten strach przed takim twardym stawianiem prawdy na forum europejskim, zgodnie z pewną smutną tradycją, z jaką mamy do czynienia, nie jest czymś, co może Polsce przynieść sukces. Tutaj mam taką smutną tożsamość pomiędzy sprawą smoleńska a sprawą Katynia, że przecież Katyn, kiedy się okazało, że to jednak Rosjanie dokonali tego mordu na polskich oficerach, to okazało się, że ta prawda była cenzurowana zarówno przez Brytyjczyków, jakby przez Amerykanów, i dopominanie się tej prawdy, żeby ona stała się prawdą funkcjonującą w polityce, być może było przyczyną śmierci generała Sikorskiego. Takie są również i domniemania. I teraz chodzi o to, że ja mam takie najgłębsze przekonanie, że bez konsultacji wstępnych ze Stanami Zjednoczonymi ta prawda nie będzie mogła ujrzeć światła dziennego. Jeżeli Amerykanie dadzą akceptację, że ta prawda będzie mogła być dyplomatycznie użyta, to ona będzie użyta. Ja co do tego nie mam wątpliwości. Uważam, że pozycja polityczna Polski jest zbyt słaba, żeby Polacy mogli samodzielnie grać kartą katastrofy smoleńskiej.
No właśnie, Adam Ruszczyński, jak ocenia pan redaktor te kwestie, bo pytanie, czy właśnie tutaj nie należy poszukiwać i czy nie poszukuje się jakiegoś szerszego kontekstu?
Zgadzam się z Krzysztofem Chmielnikiem w kwestii tego, że ciężar gatunkowy Polski w polityce światowej nie pozwala nam na samodzielne, że tak powiem, wpływanie, czy też, no nie chcę użyć tutaj takiego określenia, że to mogłaby być jakaś karta przetargowa w grze politycznej, bo mamy do czynienia z ogromną tragedią i zależy nam przede wszystkim na tym, żebyśmy się dowiedzieli, jak było naprawdę. Znalezienie śladów substancji wybuchowych i potwierdzenie tego przez niezależne ani od polskiego rządu, ani od rosyjskiego rządu laboratoria, w tym Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii czy włoskich karabinierów, skłania do zadania kolejnych pytań. No bo czyż możliwe było, że po uderzeniu w brzozę samolot rozpada się na taką ogromną ilość części, jak to widać na zdjęciach satelitarnych. W tym filmie, który oglądałem, pojawiają się pytania, na które ja nie znalazłem odpowiedzi w tej komisji Millera Anodiny. I odnosiłem wrażenie, że w tym raporcie Millera Nodiny no chodzi o wskazanie winy pilotów i ostateczne zamieczenie sprawy pod dywan, żeby to nie iskrzyło w stosunkach między Polską a Rosją. I teraz jest pytanie, bardzo proste. Jeżeli pojawi się teoria zamachu, no to pierwsze pytanie, kto tego zamachu dokonał, tak? W czyim interesie to było? Gdzie i kiedy zostały zainstalowane materiały wybuchowe? Czy możliwe jest, żeby zostały zainstalowane w Rosji i odpalone, czy też zostały wniesione, czy zostały w Samarze, tak, czy też zostały wniesione w Polsce? No i to otwiera całą masę różnego rodzaju politycznych spekulacji. Odnoszę wrażenie... Powiedziałbym beczkę Pandory, bo Pandora miała glinianą beczkę, a puszki wynaleziono w XIX wieku. To tak dla porządku. I tu się pojawia cała masa dodatkowych pytań i ta cała beczka Pandory no, może zaskoczyć wszystkich, łącznie z twórcami tego raportu.
Myślę, że będziemy się tematowi przyglądać. No, czekamy też na właśnie... Mamy jeszcze parę minut, także proszę, Krzysztof Chmielnik. Ale chciałem tylko dokończyć, że no, mamy nadzieję, że ostatecznie rzeczywiście ten dokument w kwietniu zostanie opublikowany. Bardzo proszę, Krzysztof Chmielnik.
Warto zwrócić uwagę na to, że polityka w znacznej części jest grą cyniczną i że bez tego narzędzia, jakim jest cynizm, trudno jest w polityce cokolwiek ugrać. I w tym kontekście warto jest zauważyć pewnego rodzaju taką niejasną sytuację w kwestii relacji, jaką w relacjach polsko-ukraińskich odgrywa kwestia rzezi wołyńskiej. I prawda jest tam oczywista. Natomiast ta prawda nie może być używana politycznie, ponieważ dzięki Ukrainie my mamy, powiedzmy to, południową flankę wschodniej granicy chronioną i my musimy cynicznie zabiegać o to, żeby mieć dobre relacje polityczne z Ukrainą dla dobra szerszego niż tylko prawda historyczna. To, że Ukraińcy mordowali Polaków i że te relacje były...
No ale przepraszam, do czego pan zmierza, pan redaktor? Jaki tutaj widzimy kontekst?
Chodzi o to, że w polityce trzeba znaleźć balans pomiędzy cynizmem a prawdą i że czasem ta prawda, która jest traktowana jako pałka, szkodzi w polityce. I to na przykładzie relacji polsko-ukraińskich mamy. I teraz niewykluczone, że tą prawdą grają ludzie z zewnątrz i ona jest podgrzewana, czy powiedzmy przypominana po to, żeby relacje polsko-ukraińskie były fatalne i złe, bo to bardzo dobrze służy Rosji. I trzeba pamiętać, że również kwestia katastrofy smoleńskiej może być przez kogoś z zewnątrz rozgrywana po to, żeby coś w Polsce nie szło tak, jak powinno iść. To jest bardzo, moim zdaniem, niebezpieczne odpalanie tego lądu.
Adam Ruszczyński, krótko w tym temacie jeszcze?
Nie, no, w zasadzie nie mam już w tej kwestii więcej do dodania. Zalecałbym, czy też oczekiwałbym, bardzo dobre przemyślenie konkluzji tego raportu, zanim one zostaną podane, łącznie z uwzględnieniem implikacji, jakie mogą z tego wynikać dla polityki międzynarodowej i pozycji Polski.
Tak jak powiedziałem, czekamy. Panowie, musimy kończyć naprawdę.
Brytyjczycy stosują utajnianie pewnych dokumentów na okres 10 lat, tak. I 100 lat. Tak jest. I też być może to trzeba zastosować.
Panowie, tak jak powiedziałem, czekamy na rozwój tych wydarzeń. Myślę, że w naszym programie także do sprawy wracać będziemy. A za dziś bardzo dziękuję. Krzysztof Chmielnik.
Dziękuję bardzo.
I Adam Ruszczyński.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Janusz Rzeczkowski, również dziękuję. Zapraszam na kolejny program Między Wschodem a Zachodem za miesiąc, bo raz w miesiącu w czwartek po godzinie 18 w gronie dziennikarzy, publicystów Polskiego Radia Zachód rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. No, za tydzień spotka się z Państwem Grażyna Walkowiak ze swoją audycją. My oczywiście w imieniu redakcji publicystyki zapraszamy także na dyskusję za dwa tygodnie już dotyczącą polityki krajowej. Dzisiejszy program zrealizował Andrzej Gruszka, a już za chwilę nasze wiadomości.
Między wschodem a zachodem.
Między wschodem a zachodem.
Audycja dla ciekawych świata.